Very good verses, huh?
Bardzo dobre wersety, prawda? Nie byłem pewien, w którym momencie powstać podczas śpiewania, ale Paweł przypomniał mi, że Seattle leży na północ od Oakland. Więc myślę, że wstałem z właściwą grupą. Zanim przejdziemy do drugiego poselstwa, chciałbym przypomnieć wam o kilku punktach, o których mówiliśmy podczas poprzedniego spotkania, a jeden szczególnie, na który chciałbym jeszcze raz zwrócić uwagę. Wczoraj nie powiedziałem na jego temat tak naprawdę tego, co miałem nadzieję powiedzieć. Pierwszą osobą, o której wspomina 16 rozdział listu do Rzymian, pierwszym imieniem, o którym Paweł wspomniał świętego z kościoła w Rzymie, to nie był jeden ze starszych, to była siostra. Polecam wam Febę, naszą siostrę. O, to wspaniałe. I jedna z rzeczy, która dotyczy Feby, która była w planie do poselstwa, to to, że służyła w kościele. Służyła w kościele. Możecie powiedzieć, no to jest to oczywiste. Oczywiście, że służyła w kościele. Ale chcę wam powiedzieć, że jest możliwe być osobą, która jest w Pańskim odzyskiwaniu, jest dla Pańskiego odzyskiwania, ale nie służy w Kościele. Jest to możliwe. Mamy takich ludzi. Nie potępiam, po prostu zwracam uwagę, że jest coś takiego. Niektórzy mówią, służę w ciele Chrystusa, dlatego nie służę w Hamilton, tylko służę w ciele Chrystusa. Gdzie służysz? Gdzie jest ciało? Nie mogę się udać do ciała. Mogę się udać do kościoła w Hamilton, ale nie wiem, dokąd się udać, żeby znaleźć ciało. Chyba, że znajduję je w miejscowym kościele. Tak naprawdę nie jesteśmy w stanie być w ciele Chrystusa w konkretny sposób, nie będąc w miejscowym kościele, czyż nie tak? To, że jesteśmy w ciele, wynika z tego, że jesteśmy w miejscowym kościele. Czy wszyscy mamy co do tego jasność? Tak naprawdę, jeżeli nie usługujemy w miejscowym kościele, tak naprawdę nie usługujemy. A wiecie, w każdym miejscowym kościele, zgodnie z Bożym suwerennym zarządzeniem, to bracia są tymi, którzy kierują, doglądają i się troszczą. Wspomniałem o tym wczoraj, gdy Pan w Księdze Objawienia w pierwszym rozdziale chodzi pomiędzy świecznikami, zwraca wiele uwagi na przewodzących, których nazywa posłańcami. Posłańcami. A w drugim i trzecim rozdziale Księgi Objawienia, tych siedem listów, nie jest napisanych tak naprawdę do kościołów. Są napisane do posłańców, więc są pośrednio dane kościołowi poprzez posłańców. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że tak, potrzebujemy, żeby wszystkie siostry służyły. Dlatego mówimy o służeniu w kościele. Ale gdy służą w kościele, jaki kierunek obieramy? Obieramy kierunek wyznaczony przez Kościół. A czy jest jakikolwiek inny możliwy kierunek, który moglibyśmy obrać? Tak naprawdę nie, ale niektórzy obierają inny kierunek. Niektórzy mówią, nie służę w Kościele, podążam za posługą. Ponownie powiem, tak jak w przypadku ciała Chrystusa, nie możemy podążać za posługą, nie poddając się kierownictwu braci w miejscowym kościele. Ale powiesz, ja podążam za posługą, wchodzę na stronę internetową, ściągam sobie poselstwa, słucham wszystkich poselstw. Wspaniale. Ale gdzie jest twoje życie kościoła? Gdzie za tym podążasz? W jaki sposób za tym podążasz? Nie możemy być zatem zbyt duchowi w tej kwestii. Nie mając fizycznego miejsca, gdzie w praktyce wprowadzamy to w życie, w danym mieście, pod kierownictwem, troską i doglądaniem ze strony braci. A co gorsza, weźcie teraz kamienie do ręki. Jakoś przetrwałem wczorajszego wieczora, nie dostałem żadnym kamieniem, nie mam nawet śniaka. Co gorsza, niektórzy posługują się posługą, albo to, że podążają za posługą, żeby krytykować braci w miejscowym kościele. Hej, strażniku, dlaczego nie podążasz za posługą? Dlaczego tutejszy kościół, który jest pod twoim kierownictwem, nie podąża za posługą? A ty mówisz, o jakiej posłudze mówisz? Poselstwo z wczorajszego wieczora, nie słuchałeś? Słuchałem go, ściągnąłem je sobie i po wysłuchaniu zdałem sobie sprawę, jesteś w błędzie. Albo mówią, po wysłuchaniu zdałem sobie sprawę, że Kościół w naszej miejscowości nie robi tego, co należy. Pozwólcie, że wam powiem, podążanie za posługą nie jest takie proste. Nie jest takie proste. Jeżeli naprawdę chcesz podążać za posługą, musisz kupić sobie dzieła zebrane Witnessa Lee, 77 tysięcy stron. A to nie obejmuje poselstw Studium Życia i poselstw pod tytułem Podsumowanie Nowego Testamentu. Posługa to nie poselstwo z ubiegłego tygodnia. Tak, to część posługi. Na pewno nie bagatelizuję tego. Biorę w tym udział, więc z pewnością tego nie bagatelizuję. Ale podążanie za posługą to coś daleko więcej niż tylko poselstwo z ubiegłego tygodnia. Albo czy słyszałeś to poselstwo, które ktoś wygłosił na regionalnej konferencji w Atlancie? Nie, nie słyszałem. Jestem zajęty. Ledwo udaje mi się nadążyć za ostatnim poselstwem, które ja miałem wygłosić. Nie używajmy zatem nigdy posługi jako pręta mierniczego wobec kościoła miejscowego. Ona nie służy do tego. Posługa służy kościołowi. Służy kościołowi. Istnieje dla kościoła. I po prostu powinna zaopatrywać kościół. Prawdziwym celem bieżącej posługi, prawdziwym jej celem nie jest podawanie kościołom praktycznych wskazówek. Jeżeli będziecie zatem uważnie słuchać, odkryjecie, że podawanych jest bardzo niewiele praktycznych wskazówek podczas siedmiu uczt. Bardzo niewiele. Tak naprawdę niektórzy krytykują siedem uczt. Mówią, nie zajmują się praktycznymi rzeczami. Nie mówią nam, jak coś zrobić. Nie, nie mówimy. To nie jest naszym zamiarem, nie jest naszym brzemieniem. Nie jest, powiem z odwagą, to nie jest tym, co Pan nam powierzył. Co tak naprawdę robimy w posłudze? Próbujemy zachowywać wszystkich świętych i wszystkie kościoły w wizji. Wszyscy wiemy, że tak łatwo jest oddalić się od wizji. Nie potrzeba na to wiele czasu. To dlatego mamy w roku siedem uczt. Gdy zakończymy jedną, zanim rozpoczniemy drugą, już odchodzimy od wizji. Brat Lee wiedział o tym. Dlatego mamy ich siedem. I tak naprawdę celem posługi jest zachowywanie nas w tej wizji, nakierowywanie nas na Bożą ekonomię. Następnie należy to zastosować w każdym kościele miejscowym na całej ziemi. A ile jest kościołów? Tysiące. A każdy znajduje się w innej sytuacji. Jak spotkania posługi mogą im udzielić praktycznych wskazówek? Nawet nie znamy tych wszystkich kościołów. Nawet nie wiemy, gdzie wszystkie są. Odwiedzam wiele miejsc, odkrywam kościoły. Pewnego razu musiałem się zatrzymać na Guam, po drodze do Filipin. To było wiele lat temu. Zadałem pytanie wielu braciom, czy jest kościół w Guam? Każdy mi powiedział, nie, nie ma kościoła w Guam. Popatrzyłem do książki adresowej kościołów, ale przyjechałem na Guam, był tam kościół w Guam. Jest tam, są tam drodzy święci, w niedługim czasie odwiedzę ich ponownie. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że zastosowanie odbywać się będzie na różne sposoby w różnych miejscach, ponieważ różne są potrzeby. Pozwólcie, że posłużę się przykładem, do którego wszyscy możemy się odnieść. Spotkania dla dzieci. W jaki sposób mamy prowadzić spotkania dla dzieci w miejscowym kościele? Czy powinniśmy zadzwonić do Anaheim i zapytać, jak oni to robią? To nie byłoby zbyt mądre. Bo tak jest w Anaheim. A wasza sytuacja jest zupełnie się różni od tej, która jest w Anaheim. I jeżeli zwrócicie uwagę, nawet w tej nowej książce, którą bardzo wszyscy lubimy, Wychowanie następnego pokolenia ma za cel życie Kościoła, nie jest powiedziane, jak to robić. Tak naprawdę, co tam czytamy? Jeżeli chodzi o materiał na spotkania dziecięce, każdy Kościół powinien mieć własne. Możesz powiedzieć, to jest szalone, dlaczego Living Stream nie opublikuje po prostu dla nas lekcji? Jeszcze za życia brata Lee ludzie prosili go, daj nam lekcję. Powiedział nie. Nie. Musicie się modlić, musicie mieć koordynację, musicie rozważyć potrzeby, a następnie zaspokoić te potrzeby zgodnie z waszą sytuacją. Podam wam przykład. Szkoła. Moi rodzice wychowywali się na wsi. Chodzili do szkoły, ale szkoła, do której chodzili, bardzo się różniła od tej, do której ja chodziłem w mieście. Te szkoły były bardzo małe. Więc wszyscy uczniowie byli w jednej klasie. Nie mieli przedszkola, pierwszej klasy, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej, szóstej klasy. Po prostu mały, czerwony budynek szkolny, 20 uczniów i to szkoła. Można powiedzieć, to nie jest właściwy sposób na prowadzenie zajęć szkolnych. A właśnie, że jest to właściwy sposób, gdy masz 20 dzieci. Jeżeli zatem jesteś w kościele miejscowym, w którym jest setka dzieci, o które troszczycie się na spotkaniach dziecięcych, będziecie je prowadzić w zupełnie inny sposób niż w miejscu, gdzie jest 10 dzieci. Czy są kościoły z 10 dzieci? Wiele takich kościołów. I mamy wiele, gdzie jest 20 dzieci, 30 dzieci. Mamy takie, gdzie jest 100 dzieci, 150 dzieci. W jaki sposób powinni prowadzić zajęcia? I kto ma im powiedzieć, jak to robić? Czy mamy zadzwonić do Rona Kangasa? On jest najbardziej doświadczony. Ron, w jaki sposób mamy prowadzić zajęcia z dziećmi? Już mogę wam powiedzieć, jaka będzie jego odpowiedź. Powiem wam, porozmawiajcie z braćmi. Ja nie wiem, ja tam nie jestem. Nie znam waszej sytuacji. Mówię to, żeby położyć nacisk. Mam nadzieję, że nie za mocno, ale chcę podkreślić, że gdy mówimy o służbie w kościele, mamy na myśli to, że służymy pod kierownictwem braci. Cytowałem to podczas pierwszego spotkania. Brat Lee powiedział, 90% pracy z dziećmi zależy od sióstr. Wiecie, czym jest pozostałe 10%? Nadzór. Nadzór. A kto nadzoruje? Starsi w twojej miejscowości. To jedyne miejsce, z którego może on pochodzić. Jedyną rzeczą, którą możesz znaleźć w posłudze, jeżeli chodzi o wskazówki, to zasady. I chwała Panu, bez tych zasad nie wiedzielibyśmy w ogóle, co robić. Dzięki więc za to Panu. Ale to, w jaki sposób będziemy wprowadzać te zasady w życie w poszczególnych miejscowościach w określonym czasie, zgodnie z panującą sytuacją, to coś, co zostało powierzone wiodącym braciom. To nie coś, co zostało powierzone posłudze. Dlatego zawsze służ zgodnie ze społecznością, zgodnie ze wskazówkami, zgodnie z tym, jak nadzorują to bracia. To stanowi przykrycie dla sióstr i dla wszystkich świętych. Ponieważ bracia znajdują się pod kierownictwem i sprawuje nad nimi nadzór i troszczy się o nich Syn Człowieczy, który przechadza się pośród kościołów. Okej, druga rzecz, o której wspomniałem wczoraj, chciałbym je powtórzyć, o tym powiedzieć ponownie, bo może są pośród nas osoby, których nie było wczoraj. I łączy się to z drugim poselstwem. Służyć w życiu Kościoła jako matka jest bardzo, bardzo ważną służbą. Musimy przedefiniować to, w jaki sposób rozumiemy macierzyństwo. Wiele, wybaczcie siostry, ale szczególnie młodsze siostry, wiele młodszych sióstr definiuje macierzyństwo jako niewolnictwo. Wcześniej mogłam służyć, wcześniej mogłam głosić Ewangelię, wcześniej mogłam robić tak wiele, teraz nie mogę zrobić niczego. Nie, teraz możesz zrobić daleko więcej nad to, co mogłaś robić wcześniej. Teraz masz niesamowitą sposobność wprowadzenia ludzi w pańskie zbawienie i do życia Kościoła. I odniesiesz w tym dużo większy sukces, jeżeli oddasz się temu. I gdy w czasie, gdy będziesz to robić wraz z innymi. Będziesz troszczyć się nie tylko o własne dzieci, ale również o dzieci święte. Ujrzeliśmy to podczas poprzedniego spotkania. Jest to bardzo ważna służba. Rozwiniemy to podczas tego spotkania. Pozwólcie, że dodam jeszcze trzecią sprawę, po czym przejdziemy do planu drugiego poselstwa. Wiecie, inna rzecz, w której bardzo, bardzo potrzebne są siostry, to jedzenie. Czy naprawdę chcecie, żeby bracia gotowali wam kolację? Wiem, że są wyjątki. Tak naprawdę znam się na gotowaniu. Gotowałem kiedyś w centrum szkoleniowym, więc znam się troszeczkę na tym. Ale dużo bardziej wolę jeść to, co przygotowuje moja żona. Powiecie, jedzenie. To nie duchowa służba. To, no wiesz, jedzenie. No, uważajmy. To, w jaki sposób się tym zajmujesz, określa, czy jest to duchowa służba, czy nie. To nie jedzenie czyni tę służbę duchową lub nieduchową, ale to, w jaki sposób się nią zajmujesz. Tak więc w szóstym rozdziale Dziejów Apostolskich w życiu Kościoła w tamtym czasie praktykowano przygotowywanie posiłków dla tych, którzy nie byli w stanie sami ich sobie przygotować. Wspólnie przygotowywano posiłki, szczególnie dla wdów. Troszczono się o wdowy. I nadzór nad tym sprawowali apostołowie. Oto jak to jest ważne. A następnie apostołowie powiedzieli, no nie powinniśmy usługiwać przy posiłkach, musimy naprawdę zatroszczyć się o modlitwę, o posługę słowem. Ale wiecie, jakie były niezbędne kwalifikacje do tego, żeby móc usługiwać przy posiłkach? Mieli być pełni Ducha Świętego i mądrości. Tylko do tego, żeby podawać posiłki. Nawet nie, żeby je gotować. Żeby podawać posiłki, niezbędnymi kwalifikacjami było to, żeby być napełnionym Duchem Świętym i mądrością. I popatrzcie, co widać w szóstym rozdziale Dziejów Apostolskich. W szóstym rozdziale Dziejów Apostolskich Szczepan jest kelnerem, który podaje posiłki siostrom. W następnym rozdziale wygłasza jedno z najdłuższych poselstw w całym Nowym Testamencie. Siódmy rozdział Dziejów Apostolskich jest naprawdę długim rozdziałem i zna całą historię Bożego poruszania w Starym Testamencie i wie, w jaki sposób odnieść to do Nowego Testamentu, po czym jego poselstwo wieńczy ukamienowanie go na śmierć. Rety. I wyniesiony na niebiosa Chrystus przyjmuje go, a on powiela życie Pana, modli się o tych, którzy go zabijają. Gdzie się tego nauczył? Nauczył się tego, podając posiłki. Naprawdę. Naprawdę nie żartuję. W Stanach Zjednoczonych mamy szkolenia dla studentów. Przez wiele lat moim zadaniem podczas szkolenia dla studentów było doglądanie tego, że jest dosyć jedzenia dla 400 szkolonych studentów. Nadzorowałem pracę kuchni. Doglądałem tego, że będzie dosyć jedzenia i że będzie to dobre jedzenie. Było to równie istotne jak wygłaszanie poselstwa we wszechmiarach. Tak naprawdę, co się działo, po pracy w kuchni wkładałem krawat i wygłaszałem poselstwo, po czym zdejmowałem krawat i wracałem do kuchni. Zajmowałem się tym podczas szkolenia w Tajpej. Mieliśmy 700 szkolonych. Czasem gotowałem posiłek, czasem wygłaszałem poselstwo. To naprawdę niezupełnie odmienne od siebie służby. Chcę właśnie, żeby wywarło to na nas wrażenie. To nie są odmienne służby, to jedna służba, to jedna służba. Czułem się również szczęśliwy, karmiąc świętych posiłkiem, jak i wtedy, gdy nauczałem słowa. To naprawdę te same służby. Nie pogardzajmy zatem takiego rodzaju funkcją. Potrzebujemy jej w życiu Kościoła. Jedzenie jest ważne. Co by się działo, gdybyśmy podczas tego weekendu nie mieli niczego do jedzenia? Wiecie, gdy Pan karmił te 5000, to w jakiś sposób rozdzielił pożywienie. On sam go nie rozdzielał. Był ustalony pewien porządek, następnie uczniowie podawali jedzenie, a potem Pan wypowiadał słowo. Tylko Pan mógł wypowiadać to słowo, ale gdyby lud nie miał tego pożywienia, nikt nie słuchałby tego słowa, gdyż byliby głodni. Tak więc to, że usługujemy razem w życiu Kościoła, zgodnie z koordynacją, zgodnie ze społecznością, pod nadzorem, jest to skoordynowana służba. Skoordynowana służba. Wykonujemy ją razem. Okej. Ten plan do drugiego poselstwa pochodzi z poselstwa, podam wam tytuł. Kochające matki w życiu Kościoła. W tytule poselstwa powinienem napisać kochające matki, ale zmieniłem to na potrzebę duchowych matek, ponieważ chciałem pokazać, że to coś duchowego. Jest to coś fizycznego, jak o tym powiedzieliśmy na poprzednim spotkaniu, troska o własne dzieci, ale ma to miejsce szersze zastosowanie. Potrzebujemy duchowych matek w życiu Kościoła. Czyż nie cieszyliście się tymi trzema wersetami? Powtórzę je wam, zanim przejdę do planu poselstwa, ponieważ chcę pokazać wam kilka rzeczy. W liście do Tytusa, wiecie, list ten napisany został wraz z pierwszym i drugim listem do Tymoteusza w celu uporania się z degradacją w Kościele. A gdy czytamy o degradacji, wiecie, na czym głównie ona polega? To degradacja człowieczeństwa. Tak, jest to odejście od nauczania apostołów. Nie ma co do tego wątpliwości. Tak jest. I Paweł mówi o tym odejściu od nauczania apostołów. Ale gdy następnie opisuje te problemy, mówi o zniszczeniu właściwego człowieczeństwa. Szatan jest cwany. Gdy głosimy Ewangelię, próbujemy zdobyć nie tylko jednostki, ale próbujemy zdobyć domostwa, prawda? Szatan obiera tę samą strategię. Jeżeli może zniszczyć ciebie jako jednostkę, jest szczęśliwy. Ale jest dużo bardziej szczęśliwy, gdy może zniszczyć domostwo, ponieważ wie, że podstawową częścią składową Kościoła nie są jednostki, prawda? Tak jak z podstawową częścią składową społeczeństwa. Społeczeństwo nie jest zbudowane z jednostek. Jest zbudowane z rodzin, z domostw. Tak samo jest z Kościołem. Nie budujemy Kościoła z jednostek. Tak, w Kościele wszyscy mamy naszą indywidualną funkcję, ale podstawową jednostką jest rodzina. Jak więc myślicie, co szatan będzie atakował? Zaatakujmy małżeństwo. Zaatakujmy definicję małżeństwa. Zaatakujmy rodzinę. Sprawmy, żeby kobiety postępowały jak mężczyźni. Sprawmy, żeby mężczyźni postępowali jak kobiety. Wtedy wszystko jest do góry nogami. Teraz nie ma możliwości budowania Kościoła. Jest cwany. To dobra strategia. Podoba mi się więc słowo Pawła w drugim liście do Koryntian w rozdziale drugim. Nie jesteśmy nieświadomi jego knowań. To jest jego knowanie. Powracam zatem znowu do tego. Zauważyłem, przepraszam, ale będę szczery. Zauważyłem młodych braci, Mają 26 lat. Udali się na szkolenie pełnoetatowe. Służą w kościele. Potem żona rodzi dziecko i wydaje się, jakby odpadli z powierzchni ziemi. Zadaję sobie pytanie, gdzie zniknął? A potem, gdy już go zobaczę, nosi dziecko na swojej piersi. W takim, jak to się nazywa? Wiecie co? Przepraszam. To nie wygląda dobrze na mężczyźnie. To nie wygląda dobrze na żadnym mężczyźnie. Załóżcie coś takiego na mnie, to byłoby to samo, jakbym miał założyć sukienkę. To prawie to samo. Zobaczyłem to i powiedziałem do siebie, Rety, czy ten człowiek jest w ciąży? Nosi na sobie dziecko. Patrzę na jego żonę, ona nie niesie niczego. Powiedzcie mi, czy to tylko moje wyobrażenie, czy też jest to coś do góry nogami? Jestem przekonany, że jest to do góry nogami. Głos sali. Ale to przecież nic niewłaściwego, że mąż troszczy się o własne dziecko. Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie ma w tym nic niewłaściwego. Troszczyłem się o moje dzieci przez cały czas ich dorastania. Ale troszczyłem się o nie jako ojciec, a nie jako matka. Role ojca i matki są odrębne. Popatrzcie na słowa Pawła w pierwszym liście do Tesaloniczan. Powiedział, byliśmy łagodni między wami. Byliśmy łagodni pośród was, tak jak karmiąca matka pielęgnowałaby własne dzieci. Następnie powiedział, byliśmy dla was także ojcem. Nawoływaliśmy was. Świadczyliśmy wobec was. Pocieszaliśmy was. To 1 Tesaloniczan, rozdział 2. Rola troski o dziecko należy zarówno do ojca, jak i do matki. Ale funkcja ich troski różni się. Troska matki różni się od troski ojca. Troska ojca różni się od troski matki. Dlatego mamy ojca i matkę w Bożym zarządzeniu. Potrzebujemy ich. Mówimy o ataku skierowanym na rodzinę. Kiedy moje dzieci były w przedszkolu, było to ponad 25 lat temu, pewnego dnia moja starsza córka wróciła do domu z książką, którą dostała w przedszkolu. Uczyły się czytać. Książka zatytułowana była Sally ma dwie mamy. Taki był tytuł książki. Sally ma dwie mamy. Córka, oczywiście, zadała mi pytanie. Tato, czy w niektórych rodzinach są dwie mamy? Powiedziałem, nie. W żadnej rodzinie nie ma dwóch mam. Nie ma czegoś takiego. Powiedziała więc, to dlaczego jest taka książka? Wiecie, dzieci w przedszkolu są prostoduszne. To dlaczego mamy książkę o dwóch mamach? Odpowiedziałem, ta książka się myli. Nie wszystkie książki mówią prawdę. Niektóre książki mówią prawdę, a niektóre mówią nieprawdę. Ta mówi nieprawdę. Wtedy powiedziała, to dlaczego nauczycielka dała nam tę książkę? Bo dostali tę książkę od nauczycielki. Czy nauczycielka nie wie, które książki są właściwe, a które niewłaściwe? Powiedziałem, nie. Nauczycielka nie wie tego. Tatuś to wie. O to pytaj się taty. On wie. On wie, że ta książka jest niewłaściwa. Nie będziemy więc czytać tej książki. Widzicie? To jest atak. To jest atak. Wiecie, jestem nowoczesnym mężczyzną. Pomagam żonie sprzątać w domu. Czasami nawet gotuję, bo radzę z tym sobie. Troszczyłem się o moje dzieci jako ojciec. Ale nie troszczę się o nie jako matka. Wiecie dlaczego? Bo jestem okropną matką. I nie jestem dużo lepszym ojcem, ale z pewnością jestem dużo lepszym ojcem niż matką. Proszę więc, nie zrozumcie niewłaściwie moich słów. Mówię raczej, przyjrzyjmy się, co się za tym kryje. I ponownie, nie krytykuję żadnego konkretnego brata czy konkretnej siostry. Skąd to się bierze? Bierze się to z tego wieku. Bierze się to z filozofii tego wieku. I w praktyce efekt jest taki, jeśli chcemy zrobić z brata matkę, nie będzie w stanie funkcjonować w życiu Kościoła jako brat. Nie będzie w stanie. I na tym polega atak. Naprawdę, nie rzucam tutaj komentarza na temat wychowywania dzieci. Mówię tutaj o życiu Kościoła. W jaki sposób możemy funkcjonować w życiu Kościoła we właściwy sposób, zgodnie z Bożą ekonomią? O tym tutaj mówimy. Tytuł mówi o potrzebie duchowych matek. Kto w życiu Kościoła powinien wypełniać tę funkcję? Ja? Nie wydaje mi się. Nie potrafię. I w liście do Tytusa, pozwólcie, że przeczytam wam werset. To dlatego chcę, żebyście przeczytali list do Tytusa. Posłuchajcie słów Pawła. Starsze kobiety tak samo, aby były w postawie, jak przystoi tym, którzy angażują się w to, co święte, nieoszczercze, niezniewolone winem w dużej ilości, aby były nauczycielami tego, co dobre, tak, by szkolić młode kobiety. Kto szkoli młodsze kobiety w życiu Kościoła? Nie ja. Ja tego nie potrafię. Gdybyście poprosili mnie o szkolenie młodszych kobiet, wpadłyby w wielkie tarapaty. Nie wiedziałbym, co mam im powiedzieć. Nie jestem kobietą, nie jestem matką, nie jestem żoną. Skąd pobiorą to szkolenie? Od starszych kobiet. I mam nadzieję, i o to się modlę, żebyście zobaczyły ten aspekt służby w Kościele. Gdy moja żona była młoda i gdy nasze dzieci były młode, niestety moi rodzice wcześniej umarli. Rety, jak żałowałem, że nie mam kogoś, do kogo moglibyśmy zadzwonić, po prostu żeby powiedział nam, jak prowadzić to ludzkie życie, ten kolejny etap w życiu. Kogoś, kto już przez to przeszedł. I co więcej, kogoś, kto nauczył się doświadczać Chrystusa na tym etapie życia. Bo nie wiedzą, jak je prowadzić. Wiedzą, jak doświadczać Chrystusa na poprzednim etapie swojego życia, zanim wyszły za mąż, zanim miały dzieci. Teraz są zamężne, teraz mają dzieci. Co mam robić? Wy wszystkie przez to przeszłyście. Czy nie byłoby to miłe? To dlatego w rodzinie mamy kolejną rolę, o której czytaliśmy w pierwszym liście do Tymoteusza. Alleluja za babcię! Czyż nie jest to ważna funkcja? Mamy babcię! Wiara, która mieszkała najpierw w twojej babce Lois i twojej matce Eunice. Biblia ani razu nie mówi nam, jak miał na imię ojciec Tymoteusza, ani razu nie mówi nam, jak miał na imię jego dziadek, ale znamy imię jego babci i znamy imię jego mamy. To te, które go wychowywały po ludzku. To uczyniło z niego naczynie, które apostoł Paweł mógł doskonalić jako swojego duchowego syna. Ale kto wychował to naczynie? Nie Paweł. Eunika z pomocą Lois. Czyż to nie wspaniałe? Powiedzieliśmy zatem wszystkim siostrom w naszej miejscowości, gdzie się spotykam. Ponownie, nie udzielam wam tutaj żadnych wskazówek, bo nie jestem tutaj starszym. Po prostu mówię wam, co zrobiliśmy w naszej miejscowości, ponieważ jestem tam starszym. Poprosiłem wszystkie starsze siostry, proszę, zrezygnujcie z wykonywania wszelkiej praktycznej służby, ponieważ desperacko potrzebujemy 100% waszego czasu, żebyście zajęły się dużo ważniejszą służbą. Powiedziały, naprawdę? Usługiwałam przy sprzedaży książek przez 30 lat. Powiedziałem, tak, wiem, ale nie możemy pozwolić sobie na to, żebyś wykonywała to w dalszym ciągu, bo jest mnóstwo ludzi, którzy mogą sprzedawać książki, ale nie mamy nikogo innego, kto mógłby się podjąć tej służby. Okej, co to za służba? Musicie szkolić młodsze kobiety. Wy musicie to zrobić. Były bardzo zaskoczone. Powiedziały, Nie jesteśmy trenerami. Ty jesteś tym, który szkoli. Dlaczego to ty nie miałbyś ich szkolić? Powiedziałem, nie mogę, nie kwalifikuję się. Musiałbym być starszą kobietą, a nie jestem. To prawda. Możecie udzielić im pomocy, jakiej bez wątpienia ja nie mogę im udzielić. I wiecie, jakiej pomocy potrzebują? Tak naprawdę nie potrzebują pomocy, której ja mógłbym im udzielić. Jeżeli nie miałyby jasności co do prawdy, mógłbym im w tym pomóc z łatwością. Ale oto czego potrzebują. Tak, by szkolić młodsze kobiety, by kochały swoich mężów. Czy zauważyłyście, że wiele młodych kobiet obecnie duży odsetek, powiem teraz coś niedobrego, duży odsetek młodych kobiet rozwodzi się. Wiecie dlaczego? Nie były wyszkolone. Zawiedliśmy. Nie wyszkoliliśmy ich w tej kwestii. Oraz w tym, żeby kochały swoje dzieci. Jest więcej. Były szkolone, by były trzeźwego umysłu. O, ponownie pojawia się to słowo umysł. Odnowienie umysłu. Potrzeba, żeby starsze siostry powiedziały młodszym siostrom, że ta myśl, którą masz o tym, co to znaczy być matką albo ojcem, jest niewłaściwa. Nie masz trzeźwego umysłu. Potrzebujesz myśli w Słowie Bożym. To wasza praca. Nie moja. Nawet gdybym próbował to zrobić, nie słuchałyby mnie, bo powiedziałyby, co ty wiesz na ten temat? Jesteś facetem. I odpowiedziałbym, macie rację. Nie wiem nic na ten temat. By kochały swoje dzieci, by były trzeźwego umysłu, czyste, pracowite, które odnoszą duży sukces w karierze zawodowej? Wiem, przyszykujcie sobie kamienie. Cytuję Biblię. To nie moje opinie. Nie jestem przeciwny temu, żeby siostry odnosiły sukcesy w pracy. Absolutnie nie. Ale chcę, żeby były matkami. To mówi Biblia. I chcę, żeby pracowały w domu, troszczyły się o dom, troszczyły się o rodzinę, troszczyły się o to, żeby otworzyć dom dla świętych. Kto to zrobi? Nawet jeżeli poprosisz o to braci, naprawdę nie radzą sobie z tym. Po prostu nie są stworzeni, żeby się tym zajmować. Nie wiedzą, jak to robić. I nawet w przypadku młodych sióstr potrzebują one szkolenia w tym. W jaki sposób to robić? Były dobre, poddane własnym mężom. Słowo własnym jest ważne. Dużo łatwiej jest być poddaną mężowi kogoś innego. Jej, gdyby mój mąż był choć trochę dobry, byłabym mu poddana. Gdyby mój mąż był jak twój, byłabym mu poddana, ale nie jest. Tak naprawdę, zdradzę wam sekret. Wszyscy oni są tacy sami. Wszyscy są tacy sami. I jakie jest zakończenie? Tak, by nie bluźniono Słowu Boga. To Słowo Boże określa, na czym polegają te role. Nie Sąd Najwyższy Nowej Zelandii ani Stanów Zjednoczonych. Nie politycy. Nie zależy nam na niczym z tych rzeczy. Żyjemy za pomocą wyższego prawa. Prawo, za pomocą którego żyjemy, to Słowo Boże. Słowo Boże definiuje małżeństwo. Słowo Boże definiuje rolę męża, ojca, matki. To tam szukamy definicji. Nie szukamy jej w społeczeństwie. To jest zadanie wszystkich starszych sióstr. O, Rety, będziecie teraz mocno zajęte. Jest tyle sióstr w wieku 30 lat, 40 lat, 50 lat, które czekają z wytęsknieniem na tego rodzaju szkolenie. I skąd je uzyskają? Od was. Wybierzcie sobie jedną, dwie, trzy. Wiele z was już je ma. Czasem ta 30-letnia matka, której masz pomóc, to twoja córka. To jest w porządku, ponieważ twoja córka jest świętą w życiu Kościoła. Możesz ją paść, możesz ją szkolić. Tak naprawdę, kto mógłby zrobić to lepiej? Kto nadaje się bardziej do tego, żeby ją szkolić? A w czasie, gdy ją szkolisz, możesz szkolić dwie lub trzy inne siostry, które są na takim etapie. Co gdyby wszystkie siostry, które mają 60 lat, 70 lat, zajmowały się czymś takim? Czy życie Kościoła byłoby silne? O, byłoby silne. Czy małżeństwa byłyby silne? Tak, byłyby. Czy rodziny byłyby silne? Macie zatem wielką pracę do wykonania. Macie naprawdę wielką pracę do wykonania. Dużo, dużo większą niż moja. Ponieważ ja wyjadę jutro. A gdy ja wyjadę, wy wciąż będziecie tutaj ze wszystkimi tymi młodszymi siostrami, które potrzebują tego szkolenia. Okej, i ostatnia myśl związana z wersetami, po czym przeczytamy plan. Rzymian 16:13. Chcę tylko powiedzieć, że apostoł Paweł potrzebował duchowej matki. Apostoł Paweł. Dlaczego Paweł potrzebował duchowej matki? Szczególnie w czasie, gdy pisał list do Rzymian, jest prawdziwym apostołem. Ale 16 rozdział listu do Rzymian mówi o matce Rufusa i mojej. Matka Rufusa nie była matką apostoła Pawła, ale była duchową matką apostoła Pawła. Wiecie, że apostołowie potrzebują matek? Potrzebują. Tak naprawdę każdy potrzebuje. Moja mama odeszła, gdy miałem 40 lat. Jej nigdy w życiu nie wypłakałem tylu łez, co wtedy. A gdy umarła, wiecie, miałem taki zwyczaj, mieszkaliśmy w tamtym czasie daleko od siebie, dzwoniłem do niej każdego dnia pańskiego wieczorem. Po tym, gdy umarła, każdego dnia pańskiego wieczorem sięgałem po telefon, żeby do niej zadzwonić i wtedy zdawałem sobie sprawę, że nie mogę do niej zadzwonić. To obraz. Tęsknię za moją mamą do dziś. Wciąż chciałbym móc do niej zadzwonić. Ale wiecie, w życiu Kościoła wszyscy potrzebujemy matek, duchowych matek. Włączając w to braci. Bracia potrzebują matek. Tak, siostry potrzebują szkolenia ze strony starszych sióstr. Bracia, przepraszam, ale bracia nie potrzebują od was szkolenia. Nie potrzeba, żebyście ich szkolili w tym, jak troszczyć się o Kościół, jak zarządzać Kościołem, jak doglądać Kościoła. W tym są dobrzy. Potrzebują matek, które troszczą się o ich sytuację. Teraz przeczytajmy ten drugi plan. W życiu Kościoła potrzebujemy, to bardzo krótki plan, w życiu Kościoła potrzebujemy wielu duchowych matek. Czy zgadzacie się? Czy jest ich wystarczająco wiele? Nie sądzę. Może w liczbach jest dosyć, ale wydaje mi się, że mamy w tym brak. A także jeżeli chodzi o ojców, ale to jest szkolenie dla sióstr. W odniesieniu do ojców Paweł mówi, macie 10 tysięcy przewodników, ale nie macie wielu ojców. Brakuje nam również ojców. Ale definitywnie brakuje nam matek. Przypatrzmy się więzi pomiędzy Panem Jezusem a Jego matką. To coś naprawdę pięknego, bo jest w zmartwychwstaniu. Nie jest w żadnej mierze czymś naturalnym. Jest to więź w zmartwychwstaniu. Gdy miał 12 lat i odnalazła go w świątyni, w Łukasza w rozdziale drugim widzimy, że nie była z niego zadowolona. Nie była zadowolona z tego 12-letniego chłopca. Szukaliśmy cię wszędzie. Gdzieś ty był. Tak jak powiedziałaby każda matka do 12-latka. Odpowiedział jej w bardzo właściwy sposób, z szacunkiem. Tu możecie mnie znaleźć. Jestem tu, by troszczyć się o ojca. Ale potem czytamy, że jako dwunastolatek poszedł z nią i był jej poddany. Oczywiście, że był, miał 12 lat. Ale później dochodzimy do drugiego rozdziału Ewangelii Jana, ma teraz 30 lat, jest na uczcie weselnej w Kanie i ona próbuje powiedzieć mu, co ma robić. A on nie nazywa jej nawet matką, prawda? Nazywa ją kobietą. Mówi, kobieto, co mam z tobą zrobić? Innym razem usługuje słowem uczniom w domu i mówią mu, twoja matka jest na zewnątrz, martwi się o ciebie, niczego nie jadłeś. Powiedział, to nie moja matka. Oto moja matka, tutaj. Nie było tu nic naturalnego. W 100% zmartwychwstaniu. I mówią o tym, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo, siostry. Gdy mówimy, że potrzebujemy kochających matek w życiu Kościoła, niektóre z sióstr chcą to realizować w naturalnym życiu. To zabija ludzi. Taka miłość zabija ludzi. Musi to być miłość zmartwychwstała. Musi to być miłość w zmartwychwstaniu, bo to buduje Kościół. Nie naturalna troska. Popatrzcie, jaki był wynik naturalnej miłości Piotra do Pana. Co za zamieszanie. Wiem, że niektórzy święci mają dobre serce i musimy przyznać, naprawdę troszczą się o świętych, ale sposób, w jaki troszczą się o świętych, jest w 100% naturalny. I to nie buduje Kościoła. I tak naprawdę nie pomaga tym, o których się troszczą. Potem popatrzmy na koniec życia Pana. Umiera na krzyżu. Wciąż pasie swoją matkę. Jest tam, gdy umiera i mówi do Jana, to jest twoja matka. Ale to nie była jego matka. Maria nie była matką Jana. A Jan nie był synem Marii. Co to jest? To zmartwychwstanie. Więc czytamy tutaj, pierwotnie Jan nie był synem Marii, a Maria nie była matką Jana. Jednak z powodu Pańskiego ukrzyżowania i zmartwychwstania nastąpiło przekazanie życia. Według ciała Jan był siostrzeńcem Marii, a Maria ciotką Jana. Według ducha jednak siostrzeniec stał się synem, a ciotka prawdziwą duchową matką. Czyż to nie piękne? Tego potrzebujemy. Oto zmartwychwstanie. Matka Rufusa stała się matką dla apostoła Pawła. Nie mam pojęcia, co takiego zrobiła, że Paweł miał tak silne odczucie, aż powiedział, to moja matka. Wczorajszego wieczora jedna z sióstr rozmawiała ze mną po spotkaniu i mówiła mi o swojej duchowej matce. I Rety miała w sobie tyle uczucia, mówiąc o swojej duchowej matce. Oczywiście. Kochamy tych, którzy się o nas troszczą. Kochamy. Każdy kocha. Dlatego tak bardzo kochałem swoją mamę. Paweł bez wątpienia kochał matkę Rufusa. Musiała się o niego troszczyć w bardzo szczególny sposób, żeby coś takiego o niej powiedział. C. Wiele sióstr mogłoby troszczyć się o dwoje lub troje duchowych dzieci. Wiecie, obrazem pasienia jest ludzka rodzina. Moi rodzice mieli dużą pojemność. Oczywiście byli katolikami, to częściowo wyjaśnia. Mieli 9 dzieci, jak każdy szanujący się katolik. 9 dzieci to wiele. Największą rodziną, jaką znałem, to Gallagherowie. Nie byli tylko katolikami, byli katolikami z Irlandii, a Irlandczycy, katolicy są naprawdę poważni. Gallagherowie mieli 14 dzieci. Mieszkali przy tej samej ulicy. To największa rodzina, jaką kiedykolwiek znałem. Wy możecie znać większe, ale to była największa, z jaką się spotkałem. 14 dzieci. Dlaczego nie spotyka się rodzin z 20 dzieci albo z 25 dziećmi? Ponieważ nikt nie ma takiej pojemności, nikt nie ma takiej zdolności, żeby zatroszczyć się. Istnieje graniczna liczba osób, które możemy paść, o które możemy się troszczyć, wobec których możemy być duchową matką. Popatrzmy na Pana w Jego ludzkim życiu. W ciągu 3,5 roku ilu ludzi naprawdę pasł? Kontaktował się z tysiącami. Gdziekolwiek się udawał, były tysiące. Ale nie jesteś w stanie spędzać czasu z tysiącami. I tego nie robił. Co robił? Modlił się. W Ewangeliach zapisane jest, że w noc przed tym, jak powołał 12, spędził całą noc na modlitwie. Jak myślicie, o co się modlił? Biblia o tym nie mówi. Ale następnego poranka, po tej modlitwie, powołał 12. Myślę więc, że wiemy, o co się modlił. Prawdopodobnie mówił: Ojcze, gdziekolwiek idę, są te wielkie tłumy. Ale ja jestem człowiekiem w swoim człowieczeństwie. Jestem ograniczony czasem i przestrzenią. Muszę spać. Muszę jeść. Więc spośród tych wszystkich, o których mam się zatroszczyć? A ojciec powiedział mu: o tych 12. I mogę to potwierdzić na podstawie 17 rozdziału Ewangelii Jana, ponieważ są tam dwa wersety. Pod koniec swego życia mówi: Ojcze, ze wszystkich, których mi dałeś, nie straciłem ani jednego, oprócz syna zatracenia. Synem zatracenia jest Judasz, jeden z 12. Myślę, że Pan, jako człowiek, powiedział: Ojcze, widzę wszystkich tych ludzi, widzę wszystkie te potrzeby, nie jestem w stanie ich wszystkich zaspokoić, jestem pojedynczym człowiekiem w człowieczeństwie. Daj mi swoją wskazówkę. Ojciec powiedział: tych 12. Rety, ja nigdy nie wybrałbym tych 12, a wy? Żaden z nich nie był dobry. Jednym z nich był Judasz. Podoba wam się Piotr? Jakub i Jan, synowie gromu? Gdybym ja był Panem, może dlatego modlił się przez całą noc, gdybym ja był Panem, powiedziałbym: on nie. Naprawdę? Judasz? Chcesz, żebym troszczył się o Judasza? Proszę, nie. Piotr? Żartujesz, ten gość? Za każdym razem, gdy otwiera usta, mówi coś nie tak. Jakub i Jan? Oni chcą zabijać ludzi. Tych mi dajesz? Wiesz co? To wszystko, co mamy w życiu Kościoła. Nie podoba ci się Judasz? Nie podoba ci się Piotr? Nie podoba ci się Jakub i Jan? Nie będziesz miał nic do roboty. Bo to wszystko, co mamy. Taka była prawdopodobnie odpowiedź ojca na modlitwę Pana. Powiedział: to wszystko, co mam. Nie uważacie? Ojciec prawdopodobnie powiedział mu: jeżeli nie zatroszczysz się o tych 12, to możesz iść na ukrzyżowanie od razu. Bo tych 12 to wszyscy, z którymi możesz pracować. Wiecie, nawet nie wiemy za wiele o większości z nich. Nawet nie wiemy, kim się stali ostatecznie. Troszczył się tak naprawdę o ilu? Trzech? W ciągu 3,5 roku wlewał samego siebie w Piotra, Jakuba i Jana. To tyle, co mógł zrobić. To tyle, co każdy może zrobić. Nie wyobrażajcie sobie, że będziecie w stanie wydoskonalić 12 osób. Nie uda się wam. Jeżeli uda się wam wydoskonalić 3, dokonacie fantastycznego dzieła. Jeżeli będziecie mogły być naprawdę duchową matką dla Piotra, Jakuba i Jana, trzech niegrzecznych, jej. Wasza służba będzie niesamowita. To jest to, czego Pan był w stanie dokonać w swoim człowieczeństwie w ciągu 3,5 roku. Myślmy więc w taki sposób. I róbmy to w sposób, w jaki On to robił. Módlmy się. Panie, w kościele w Hamilton widzę 20 sióstr, które potrzebują takiego szkolenia, ale jestem jedynie jedną osobą. Co mam robić? I módlcie się. Pan was poprowadzi. Powie: Troszcz się o te dwie i po prostu rób to, po prostu rób to. Ale powiesz, a co ze wszystkimi innymi? Pan poprosi kogoś innego, żeby się o nie zatroszczyć. Nie jesteśmy wszechobejmujący, nie możemy zajmować się wszystkimi. Możemy się zatem zatroszczyć o dwie, trzy osoby. O, tutaj jest zdanie, posłuchajcie, będzie się podobać wszystkim rodzicom. Często dzieci nie słuchają swoich rodziców, ale chętnie słuchają kogoś innego niż rodzice. Czyż to nie zdumiewające? Gdy wychowywałem swoje dzieci, musimy to robić z towarzyszami. Było kilku innych braci w moim wieku, z którymi służyłem. I gdy naprawdę chciałem coś przekazać moim dzieciom, mówiłem do brata, hej, ty im to powiedz. A gdy on naprawdę chciał coś powiedzieć swoim dzieciom, mówił do mnie, Mark, powiedz im to. Jego dzieci słuchały mnie, ale nie jego. A moje dzieci słuchały jego, ale nie słuchały mnie. I potem mówiły, jej, czy wiesz, co brat taki i taki mi powiedział? To naprawdę wspaniałe. Powiedziałem, mówiłem ci to przez całe dnie. Przez ostatnie 10 lat. Ale nigdy nie wysłuchały tego ode mnie. Ale gdy tylko on o tym powiedział, ja... To prawdziwe słowa, co? I to dlatego potrzebujemy wykonywać tę pracę wspólnie. Tak, na tobie spoczywa po pierwsze odpowiedzialność za własne dzieci. Nie ma co do tego wątpliwości. Ale chciałbym to powiedzieć w sposób następujący. Jest to cytat. Odpowiedzialność za dzieci spoczywa na rodzicach. Ale brzemię o nie spoczywa na Kościele. Wszyscy się o nie troszczymy. Wszyscy troszczymy się o Twoje dzieci. Wszyscy troszczymy się o dzieci jedni drugich. I w taki sposób dokonamy tego dzieła. Teraz dobry punkt. Troszczenie się o innych w ten sposób sprawi, że będziemy wzrastać w życiu i uczyni nas ludźmi dojrzałymi w życiu. Czy wiedzieliśmy o tym? To jedna z przyczyn, dlaczego siostry lamentują, że utkwiły w domu z 6-miesięcznym dzieckiem. Mówią, Rety, ciężko mi znaleźć czas, żeby otworzyć Biblię. Wszystko, co mogę zrobić, to otworzyć stronę w porannym ożywieniu, a gdy tylko otwieram, maluch zaczyna wrzeszczeć. W jaki sposób mam wzrastać w życiu? Będziesz wzrastać w życiu, troszcząc się o innych. Wzrastanie w życiu to coś więcej niż tylko czytanie Biblii i posługi. Oczywiście musimy czytać Biblię i posługę, ile tylko możemy. Ale jest ograniczenie, szczególnie gdy jesteśmy zajęci troską o innych. Ta troska o innych, czy wiecie dlaczego sprawia, że wzrastamy w życiu? Pomyślcie o tym. Nic nie obnaża naszych braków bardziej niż wtedy, gdy troszczymy się o kogoś innego. Naprawdę myśleliśmy, że jesteśmy zupełnie dobrzy do czasu, gdy musieliśmy zatroszczyć się o kogoś innego. Do dziś pamiętam dzień, w którym moja żona przyszła do mnie. Niektóre z was spotkały ją. Moja żona jest bardzo potulną osobą. Pewnego dnia powiedziała mi, nigdy nie wiedziałam, że potrafię stracić panowanie nad sobą aż do czasu, gdy pojawiły się dzieci. To prawda, Troszczenie się o innych, szczególnie o kogoś, o kogo musi się troszczyć na co dzień, obnaży Twoje braki. Wszyscy mamy ogromne braki. Nie potrafimy zatroszczyć się nawet o siebie. Teraz muszę się zatroszczyć o troje innych. Co mam zrobić? Muszę się modlić. Jedna z sióstr składała wczoraj świadectwo. Bardzo podobało mi się to, co powiedziała. Dzieci sprawiają, że muszę się modlić bardziej niż jakakolwiek inna rzecz w moim życiu. To prawda. To dlatego wzrastasz w życiu, bo te dzieci pomagają ci wzrastać w życiu. To ma miejsce. Troszczenie się o innych w ten sposób sprawi, że będziemy wzrastać w życiu i uczyni nas ludźmi dojrzałymi w życiu. Wszyscy widzieliśmy to od strony ludzkiej, prawda? 23-letnia siostra ma małe dziecko. Po prostu obserwuj, jak będzie wzrastać w życiu w miarę, jak będzie troszczyć się o tę osobę. Możemy to widzieć. To samo ma miejsce od strony duchowej. Możemy to widzieć. Ale z tego względu musimy doświadczać krzyża, który wyeliminuje nasze naturalne życie. Nawet gdy zajmujemy się własnymi dziećmi, siostry, musimy robić to nie w naturalnym życiu. Wciąż pamiętam, pewnego razu modliliśmy się z żoną o nasze dzieci i pierwszy raz pomodliłem się w taki sposób i zrobiłem to w sposób niezamierzony. Mam dwie córki. Gdy modliliśmy się z żoną o naszą starszą córkę, nie powiedziałem: Panie, modlę się o moją córkę, ale powiedziałem: Panie, modlimy się o naszą siostrę. Naszą siostrą, o której mówiłem, była moja córka. Ale co wyszło z moich ust, to nasza siostra. Dlaczego? Ponieważ gdy pasę ją duchowo, jest moją siostrą. Ma 30 lat, jest moją siostrą. Tak, jestem jej ojcem według ciała. I mam nadzieję, że jestem również jej duchowym ojcem. Ale ta więź musi doświadczyć przeniesienia z więzi naturalnej do więzi w zmartwychwstaniu. To samo dotyczy naszego życia małżeńskiego. Moje życie małżeńskie, tak jak to było i w waszym przypadku, moje życie małżeńskie rozpoczęło się jako naturalna więź 38 lat temu, ale dziś, przynajmniej po części, jest czymś w zmartwychwstaniu. Gdy modlę się o moją żonę, modlę się o moją siostrę. Kocham ją jako żonę. Kocham ją jako moją żonę. Ale ta więź musi przejść przez śmierć i wejść w zmartwychwstanie. Musi. Tak jak więź, jaką Pan miał ze swoimi krewnymi. Musimy mieć zmartwychwstałe więzi z naszym mężem albo żoną i zmartwychwstałe więzi z naszymi dziećmi. I ze wszystkimi, o których się troszczymy w życiu Kościoła. Nasza naturalna miłość i cielesne uczucia mogą stać się pułapką. Myślę, że wiecie, że to prawda. Znam świętych, którzy mają właściwe serce o to, by troszczyć się o ludzi. Ale sposób, w jaki to robią, odbywa się całkowicie w naturalnej sferze. Co zatem mamy zrobić? W jaki sposób mamy być duchową matką? Musimy się modlić. Musimy się modlić. Nie działamy jedynie pobudzani naszymi uczuciami. Nie reagujemy. O, jest potrzeba, muszę ją zaspokoić. Może nie. Może powinnaś jedynie się modlić. Istnieje niebezpieczeństwo w życiu Kościoła, ponieważ łatwo jest zauważyć potrzeby, prawda? Ja widzę tysiące potrzeb. To nie znaczy, że mam teraz coś wobec tego zrobić. Powinienem się modlić. A gdy się modlę, muszę pytać się Pana, czy to ja jestem tym, kto ma się skontaktować z tą osobą? Czy też powinienem tylko się modlić? I czy chcesz posłać może kogoś innego, by zaspokoić te potrzeby? Ale bardzo często nie modlimy się, po prostu reagujemy. O, widzę potrzebę, zaspokoję ją. To naturalne uczucia, to naturalna sympatia może stać się pułapką. Troszczenie się o innych jako duchowa matka stanowi dla sióstr ochronę i wsparcie. Czy kiedykolwiek myśleliście w ten sposób? Troszczenie się o innych jako ochrona i wsparcie. Tak naprawdę troska o innych zachowa cię w życiu Kościoła jak nic innego. Możesz mnie obrażać ile wlezie. Nie opuszczę tego miejsca, bo troszczę się tutaj o pewnych ludzi. Nie możesz mnie wystarczająco urazić, żeby mnie stąd usunąć. Ale jeżeli nie troszczymy się o ludzi, nie potrzeba wiele. Będzie nam dość łatwo odpaść. Bez duchowych dzieci, które są ograniczeniem, ochroną i wsparciem, siostra może z łatwością odpaść od życia Kościoła. Dzieci będą zachowywać matki od popełniania błędów. Czyż to nieprawda? Gdy już jesteś rodzicem przez dłuższy czas, zaczynasz zdawać sobie sprawę. O, Rety! Moje dzieci widzą wszystko, co robię. A wszystko, co robię, stanowi zasiewanie w nich nasienia. Gdy byłem młody, mój ojciec, wiecie, 9 dzieci i był niezbawiony, zwykł mówić: rób to, co mówię, nie to, co robię. To marzenie każdego rodzica. Chciałbym, żeby to w taki sposób działało, ale tak nie działa. One nigdy nie robią tego, co mówisz. Robią to, co robisz. Tak robią dzieci. A gdy już zdasz sobie z tego sprawę, jako rodzic stanie się to ochroną. Czyż nie? Muszę uświęcać samego siebie ze względu na nich. Nie uświęcam samego siebie ze względu na siebie. Może nawet nie zależy mi aż tak na tym, żeby uświęcać siebie ze względu na samego siebie, ale uświęcam samego siebie ze względu na nich. Co za ochrona. W życiu Kościoła powinniśmy mieć prawdziwe i praktyczne relacje rodzinne, w których troszczymy się nawzajem o swoje dzieci. Czyż nie byłoby to piękne? I myślę, że tak robimy. Ale także myślę, że możemy poczynić w tym postępy. Jeśli nie będziemy tego robić, nasze drugie pokolenie uświadomi sobie, że nasze braterskie i siostrzane relacje nie są autentyczne. Dzieci są naprawdę bystre. Nie możesz ich oszukać. Jeżeli coś nie jest prawdziwe, wiedzą o tym. Możemy im mówić, wiecie, życie Kościoła to jedna wielka, wspaniała rodzina. Naprawdę? Pokaż mi. Będą mogli poznać, że życie Kościoła jest miłym życiem rodzinnym wtedy, gdy zobaczą, że ich rodzice troszczą się nie tylko o własne dzieci, ale również o dzieci świętych. Dzięki temu, że jesteś duchową matką, zostaniesz obnażona w tym, jak kochasz siebie, jak jesteś samolubna, jak troszczysz się tylko o siebie. Tu odnosi się również do braci, ale dzisiaj mówimy do sióstr. Czyż to nieprawda? O, mam nakarmić dziecko, a powinnam poczytać Biblię. Kochasz siebie bardziej, niż kochasz swoje dziecko. To wszystko nie zostanie obnażone, dopóki nie zatroszczysz się o jakieś duchowe dzieci. 70% praktycznego budowania Kościoła zależy od sióstr. Powiedziałbym, że to poprawne oszacowanie. Praktyczne budowanie, wiele z niego obejmuje troskę o nasze kolejne pokolenie. Więc nie sądzę, żeby 70% to było za dużo. Wszyscy musimy się modlić, aby Pan miał nad Kościołem miłosierdzie, aby wszystkie siostry były Febami i duchowymi matkami dla innych. Prawda, że wspaniałe? Okej, może pomódlmy się przez minutę z kimś, a następnie bracia ustawią mikrofony. Powiedzcie nam o swojej duchowej matce i powiedzcie nam o swoich duchowych dzieciach.